druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zaczynamy od dobrych wiadomości dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zmienia zdanie w sprawie obniżki stóp procentowych, od których zależy wysokość rat kredytów. Szef Rady ocenia, że stopy mogłyby spaść już w najbliższych miesiącach. Warunkiem jest hamowanie wzrostu cen, którego zresztą Rada się spodziewa. Wynika ze słów prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Można by powiedzieć żartobliwie, że przychodzę jako gołąb na czele, czy przylatuje na czele innych gołębi. Rada zmienia stanowisko na takie bardziej gołębie, czyli jakby oczekuje, że sytuacja będzie zmieniać się w kierunku obniżania stóp procentowych.
Od poziomu stóp zależy wysokość oprocentowania kredytów konsumenckich, w tym kredytów hipotecznych. Dzisiaj Polska jest pod tym względem drugim najdroższym krajem w Europie. Przegania ją tylko Rumunia. Wrze między Jarosławem Kaczyńskim a Romanem Giertychem. Kaczyński idzie w niepoczytalność, chce się przedstawić jako wariat, który nie kontroluje swoich słów, mówił wczoraj w czasie konferencji w Sejmie Roman Giertych. Rozumiem trochę Kaczyńskiego, bo jego sytuacja prawna jest bardzo trudna, dodał Giertych.
To, co on dzisiaj powiedział odnośnie Norymbergi, kary śmierci, dla mnie wszystko wskazuje na to, że już w jakiś sposób została podjęta decyzja, aby iść w niepoczytalność, tak jak mu to pewnie obrońcy napiszą.
Giertych mówił, że w tak zwanej sprawie dwóch wież Kaczyński miał wykorzystać swoją pozycję do załatwienia sobie 300 milionów złotych kredytu i za to powinien usłyszeć zarzuty, m.in. przekroczenia uprawnień. Z kolei Jarosław Kaczyński po wyjściu z prokuratury, w której był wczoraj przesłuchiwany jako świadek, powtórzył swoje wcześniejsze słowa, że jego zdaniem to Giertych powinien spędzić resztę życia w więzieniu.
Na pewno nie będę przepraszał pana Romana Giertycha. Sądzę, że Roman Giertych znajdzie się tam, gdzie powinien.
Kaczyński dodał, że te sprawy powinny zostać zbadane przez, tu cytat, głęboko zrekonstruowany wymiar sprawiedliwości. Szefowa biura Mateusza Morawieckiego wychodzi z tymczasowego aresztu. Uchyliła go prokuratura, bo biegli uznali, że izolacja matki może pogłębić chorobę jej dziecka. Była dyrektor biura prezesa Rady Ministrów Anna W. jest podejrzana w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zarządów PiS. Meblowanie schronów na wypadek zagrożenia. Na razie na papierze w rządowym rozporządzeniu opracowanym przez MSWiA. W schronie ma być m.in. zapas żywności, co najmniej 3 litry wody na osobę dziennie, apteczki, latarki i radio, a także łóżka, koce i środki higieny. W rozmowie z Radiem Z projekt ocenia Dariusz Dymek, który odpowiada za zarządzanie kryzysowe w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
To wyposażenie, o którym mowa w tym projekcie rozporządzenia, musi być gdzieś wcześniej przygotowane, zgromadzone, ewentualnie na zagrożenie przewiezione do tego obiektu i przywrócenie funkcji pierwotnej. Co do ilości tych zasobów, to jest projekt. Wiemy o tym, że te projekty są w trakcie uzgodnień i często zdarza się, że troszeczkę zmieniona treść, będzie powiedzieć nawet nieraz dość znacznie zmieniona treść rozporządzenia wchodzi w życie.
Za utrzymanie schronów w gotowości oraz ich przeglądy techniczne mają odpowiadać właściciele takich obiektów i zarządcy terenów. Kilkanaście flag Polski i Unii Europejskiej zostało zerwanych zeszłej nocy na terenie Westerplatte. Część z nich została spalona. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku zawiadomiło policję o znieważeniu symboli państwowych. Zniszczone są też elementy masztów. Straty to kilkanaście tysięcy złotych. Sprawca nie jest na razie znany. Tej samej nocy na drodze do pomnika obrońców Westerplatte doszło do kilku włamań. Aż 7 na 10 Polaków wie, na kogo odda głos w wyborach prezydenckich. Tak wynika z sondażu UC i Research dla Onetu. Najbardziej pewni są wyborcy KO. 91% z nich wie, na kogo odda swój głos. Na drugim miejscu są wyborcy Konfederacji. To 85%. 18% ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka zapewnia w Radiu Z, że serwery Państwowej Komisji Wyborczej są bardzo dobrze zabezpieczone. Federacja Rosyjska i Białoruś odpowiadają za ostatni cyberatak na biura parlamentarzystów i członków Platformy Obywatelskiej. Liczba ataków do wyborów najpewniej będzie rosła, przyznaje gość Radia Z. Jego zdaniem Polsce nie grozi wpływ na wybory przez zagraniczne służby.
Te systemy, którymi dysponuje Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, one są bardzo dobrze zabezpieczone. Liczenie głosów odbywa się bezawaryjnie. Mamy jedne z najszybciej podawanych w Europie wyników. Na kolejny dzień już wiadomo mniej więcej, jakie są wyniki.
Wiceminister Gramatyka zwrócił uwagę, że wzrasta liczba ataków i bardziej narażona jest inna infrastruktura poza systemem państwowym, bo instytucje są dobrze zabezpieczone. Cała rozmowa jest na radio.z.pl i na naszych kanałach w sieci. Sportowcy chcą zmiany decyzji Andrzeja Dudy. Apelują do prezydenta o podpisanie nowelizacji ustawy o sporcie, którą wysłał w grudniu do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli Komisji Zawodniczej oraz Rady Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O tym, jaki może być efekt tych rozmów, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
Chyba pan prezydent próbuje wyjść z twarzą z tej sytuacji, ocenia minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, którego zdaniem Andrzej Duda nie wycofa jednak niepodpisanej ustawy z Trybunału.
Proponuję, że napisze własną ustawę. Dzisiaj panu prezydentowi może po prostu zabraknąć czasu.
Andrzej Duda połapał się, że jego upór był niewłaściwy, a decyzja błędna, dodaje minister Nitras, według którego problem zniknie dopiero wtedy, gdy nowy prezydent, wybrany już wkrótce, ustawę o sporcie zabierze z Trybunału i podpisze. Z Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
Oficjalnym powodem odmowy podpisania nowych przepisów i odesłania ich do Trybunału było zwiększenie wpływu instytucji państwa na składy zarządów polskich związków sportowych, co zdaniem prezydenta może ograniczać ich autonomię. Prezes PZPN musi obejść się smakiem. Cezary Kulesza nie został wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA. Wybory były wczoraj w Belgradzie. Polak zajął 8 miejsce, do obsadzenia było 7. Już dziś pierwsze mecze półfinałowe Tauron Ligi Siatkarek. Wszystko zacznie się w Łodzi. W derbach ŁKS podejmie Budowlanych. To o 17.30. Później dewelopers Rzeszów zmierzy się z BKS-em Bielsko-Białą.
Celem jest medal. Tyle. Nie chcę składać żadnych obietnic. Na pewno każda z nas zrobi wszystko, żeby ten medal zdobyć. Jaki to będzie kolor, czas pokaże. Na pewno wyszarpiemy go.
Mówiła środkowa ekipy z Bielska Joanna Pacak. Dewelopers z BKS-em zagra o 20.30.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me?
I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Przede mną jest, zanim spadnie deszcz. skrót, byle na piwku, zwiedzając miasto. Nie ma mnie tam już, ani na winklu, ani pod klatką. Lata na karku zleciały szybko i nie za darmo. Nie ma mnie tam już, a za to wszystko zapłacę kartą.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnień, na bo widzę, co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz.
Biorę brudy od dawna i przez to mi nie dadzą pewnie kluczy do miasta. Nie trzymałem pionu, za to kciuki jak wariat. Plecy mam gdzieś, bo nie ruszy mnie trauma. Skasowałaś numer mój, moje życie to nie mule. Słaby ze mnie jest w ogóle wzór. Po tej nocy pewnie runę w dół.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnień, a bo widzę, co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz.
Myślę o tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart, ale ją wolę sotę. Może wytłumaczy mi, że dom to nie chodzę.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnień, a bo widzę, co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnień, a bo widzę, co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz.
To jest dobra książka na noc.
Biały ląd.
Tadzik z wysiłkiem otworzył jedno opuchnięte oko. Drugiego nie zdołał. Spojrzał na ospowatą twarz policjanta, który się nad nim nachylał i nad ludzkim wysiłkiem zdołał się podźwignąć na nogi. Zasyczał z bólu i złapał się za żebra. Były pęknięte albo złamane. Nie wiedział, czy tylko niektóre, czy wszystkie. Spojrzał na koszulkę i spodnie były zakrwawione. Obok butów leżała baltonowska reklamówka, w której wciąż spoczywały puszki po leżkach i belgijski paszport. Nie miał siły się schylić.
I bardzo dobrze. A teraz dalej, i żebym cię tu więcej nie widział.
Tadzik przytaknął i spojrzał mętnie u Świętokrzyskiej. Zanim do niej doszedł, policyjny Polonez Caro zrównał się z nim na moment, po czym przyspieszył. Tadzik kuśtykał Świętokrzyską w kierunku McDonalda i placu Defilad. Co kilka kroków przystawał, by zaczerpnąć powietrza, bo żebra wbijały mu się w płuca przy każdym oddechu. Miał też skręconą kostkę i złamany nos, a poza tym być może wstrząśnienie mózgu. Coraz bardziej go mdliło i coraz mocniej kręciło mu się w głowie. Nie sprawdzał, co z zębami, ale czuł, że dwójki i trójki chyboczą się w dziąsłach, gdy zaciska szczęki. Przechodnie, którzy gnali gdzieś przed siebie, schodzili mu z drogi, patrząc na niego z lękiem i wstrętem. W końcu dotarł do świateł i wszedł do McDonalda. Upatrzył sobie miejsce pod oknem. Gdy siadał, ludzie przy sąsiednich stolikach umilkli. Zauważył, że nieopodal na haczykach zwisają dzisiejsze gazety. Zmusił się do ostatniego wysiłku, z sykiem podniósł się z krzesełka i się przesiadł. Zaczął wertować dziennik jeden po drugim. Artykuł o przejęciu telewizji ZIP przez Zbigzłom. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie widzi przeszkód dla koncentracji na rynku medialnym. Wywiad z Rapackim. Reklama akcji Zbigzłomu. Artykuł o rynku telefonii komórkowej. O kobalcie. Tadzik odwiesił gazetę i wyjrzał przez okno. Na światłach stała ciężarówka z logotypem Zbigzłomu. Gazeciarz wymachiwał dzisiejszym wydaniem tygodnika spółdzielczego. Pałac Kultury i Nauki był udekorowany reklamą wielkoformatową telewizji ZIP. W serwisie informacyjnym Radia Polot, które dobiegało z głośników rozmieszczonych w McDonaldzie, ambasador Śmietana zapewniał dziennikarkę, że sytuacja polskich górników w Kongu jest całkowicie pod kontrolą. To nie jest Warszawa. To folwark Rapackich. Nie trzecia RP, lecz wolne państwo Polska.
Przepraszam pana bardzo, ale będę prosiła, żeby pan opuścił lokal.
Tadzik podniósł wzrok na przestraszoną dziewczynę w uniformie McDonalda, która się nad nim nachylała. Przytaknął, sycząc z bólu i zwlókł się z krzesełka.
Czyli jak on ją tam posuwa przy tym rozwalonym aucie, to w sferze symbolicznej robi co?
No już ci chyba 10 raz tłumaczę, Maciek. To jest o ludziach, którzy są po wypadkach i się na tych wypadkach fiksują. I oni odkrywają w sobie taką jakby więź ze znanymi ludźmi. Z Jamesem Deanem i kimś tam, i którzy też zginęli w wypadkach. No i to się wszystko dzieje w społeczeństwie, czy raczej jakby poza nim, wbrew niemu.
Marysia westchnęła sfrustrowana i powiodła wzrokiem po rozbawionych twarzach Maćka, Kasi, Emila i Karoliny, którzy leżeli rozwaleni na podłodze w pogrążonym w półmroku salonie. Doszła do wniosku, że wieczorki filmowe zaczynają nużyć ją bardziej niż kiedyś rauty z kolegami męża z biura maklerskiego. Może gdyby jej znajomi wyprowadzili się od rodziców, wzięli za jakąkolwiek robotę, to by się teraz nie doszukiwali przejawów mieszczańskiej pruderii w jej wyborach filmowych. Nie kazali co drugi weekend włączać obskurnych snuff movies. Polska nie dorosła do Ballarda. Marysia wzdrygnęła się, bo gdy w pustym mieszkaniu naprzeciwko rozległ się ledwo słyszalny domofon, leżący u jej stóp granit wpadł w furię.
A właśnie, Maria, opowiedz jeszcze lepiej o psie jeszcze raz. Kasia i Karolina nie znają tej historii, a szczerze ona jest lepsza niż te smenty. Zresztą nie, dobra, ja opowiem.
Emil przerwał, by wybadać jej reakcję, ale wzruszyła tylko ramionami i powlokła się do przedpokoju. Domofon dzwonił i dzwonił, więc widocznie nie był to listonosz, ani żaden wędrowny sprzedawca odkurzaczy, jakich się tu ostatnio sporo kręciło. Marysia postanowiła ulżyć cierpieniom granita i podniosła słuchawkę u siebie, a potem wcisnęła przycisk otwierania. Po chwili usłyszała szczęk zamka na dole. Kiedy wróciła, Emil kontynuował.
No więc mieszka tu w klatce, naprzeciwko, mąż, żona, córka, pies, nie? Normalna polska rodzina. Uprzejmi, mili, zero alkoholu, przemocy. Tyle, że mąż często wyjeżdża służbowo. No i któregoś razu nie wraca. Żona i córka udają, że wszystko jest jak dawniej, ale robi się gęsto. Pies wyje. I któregoś razu, skumajcie, siedzimy tu, coś tam oglądamy, nie pamiętam co. Przychodzi ta kobieta, zostawia psa, mówi, że to na jeden dzień, ale też nie wraca. Córka nie wraca. Pies zostaje i wyje. I teraz wchodzi jakaś metafizyka. Ciągle się tam ktoś do tego opuszczonego mieszkania dobija. I pies dostaje szału. Jak tylko słyszy, że ktoś tam się kręci, normalnie mu odpierdala. Zagryza poduszki i tak dalej, nie? Jakby się chciał zemścić na ludziach, którzy mu zabili rodzinę. Bo skumajcie...
Pauza dla efektu. Wstrzymane oddechy. Westchnienie Marysi. Tymczasem winda zatrzymała się na ich piętrze i ktoś zastukał do sąsiadki, pani Zofii. Emil zauważył, że jego narracja rymuje się z tym, co dzieje się na klatce, i zniżył głos do szeptu.
No bo zwierzęta czują takie rzeczy, nie? I teraz tak. Maria któregoś razu widzi, jak pies zagryza gazetę. Normalnie rozwala ją na strzępy, nie?
Emil, to wcale nie tak było.
Cicho, Maria, trzeba podkoloryzować, nie? No więc tak, pies drze gazetę, a w środku co piszą? Piszą, że ten mąż to był jakiś komandos i że go zabili w Kongu. W Kongu! A potem przychodzi policja, pytają Marię o tę jego żonę, Asię.
Agnieszkę.
Agnieszkę. No i pies biegnie na balkon i zaczyna rozpaczliwie wyć. I Maria pyta, o co chodzi, a policjant na to, że te dwie langerowe...
Wagnerowe.
Zaginęły, nie? I obie matka z córką. No i wtedy pies...
I wtedy pies dostał szału i pognał do przedpokoju. Przez szczekanie granita przebijał się ledwo słyszalny dzwonek do drzwi. Marysia i jej goście popatrzyli po sobie spłoszeni.
No bez kitu, no co za historia, nie? Wiesz, pies wróżbita, mąż komandos, zaginiona córka i żona.
Dzwonek rozbrzmiał raz jeszcze. Pies zaskowyczał, Marysia spojrzała w stronę przedpokoju. Pies wciąż darł mordę.
No idź, Mariano, jak to są zabójcy, to i granic zagryzie, nie?
A może ty idź, Emil, skoro tak cię ten temat podnieca, co?
Emil uśmiechnął się blado, potoczył wzrokiem po znajomych i z wahaniem wstał. Nie widzieli go zza załomu korytarza, słyszeli tylko, jak otwiera drzwi. Najpierw mówi coś przyciszonym głosem, a potem woła: Maria, Maria! A potem milknie. Pies zaszczekał i ucichł. Zamarli, słysząc zbliżające się kroki. Wstrzymali oddech, gdy w salonie stanął nie Emil, ale mężczyzna w obdartych ciuchach. Był łysy, brudny, wyglądał na bezdomnego, choć Marysia czuła podskórnie, że nie jest bezdomnym. Facet odwrócił się w jej stronę, a Marysia z wrażenia aż nabrała powietrza. Twarz miał świeżo obitą, całą w zakrzepłej krwi, łysą głowę poznaczoną ranami, ale najgorsze były oczy. W oczach tego człowieka czaiła się uraza tak wielka, jak wielkie musiało być jego pragnienie odwetu.
Tu Max Wagner mieszkał.
Facet pogmerał w reklamówce, która spoczywała u jego stóp, i wyjął z niej jakiś zaplamiony skrawek papieru. Podał go Marysi.
To jego żona?
Tak.
Gdzie ona jest?
Nie wie pan? Zaginęła.
Zaginęła.
Razem z córką.
Ktoś z nimi był wtedy, kiedy...
Nie. Były same. Wyszły po prostu. Miały bagaże. Jakby gdzieś na dłużej jechały.
Facet podrapał się po łysej głowie i syknął z bólu, trafiając paznokciem na świeżego strupa. Rozejrzał się po pomieszczeniu, po twarzach zamarłych z przerażenia Kasi, Maćka i Karoliny, jakby dopiero teraz ich zauważył. A potem spojrzał na Emila, który wrócił na miękkich nogach do salonu, i Granita, który szedł za nim. Zaskoczony facet pochylił się nad psem i przyglądał mu przez chwilę z bliska. Aż wreszcie skundlony jamnik podniósł na niego wzrok i nagle, niespodziewanie, mlasnął długaśnym jęzorem, liżąc lumpa w czubek nosa.
A to jest ich pies, Wagnerów, pani Agnieszki.
To co, ona psa tak wzięła i zostawiła?
Jej mama miała go odebrać, ale potem, gdy to wszystko wyszło na jaw, no, nie miałam serca jej zmuszać, kiedy tu przyszła z policją, wie pan, cała zapłakana.
Facet przytaknął, podniósł reklamówkę i zrobił w tył zwrot. Marysia uznała rozmowę za skończoną i wstała, żeby odprowadzić mężczyznę do drzwi, a potem je zaryglować. Ale wtedy Emil cofnął się o krok, nastąpił na pilota i zapauzowany dotąd film Cronenberga wznowił swój bieg od sceny, w której James Spader liże blizny powypadkowe obnażonej od pasa w górę Rosanne Arquette. A potem rozchyla jej ortezy i odbywa z nią stosunek w samochodzie. Mężczyzna zamarł, przez chwilę patrzył na ekran jak zahipnotyzowany, po czym obrzucił Kasię, Maćka, Karolinę, Emila i ją samą zdegustowanym spojrzeniem. Emil schylił się po pilota, ale cofnął dłoń, bo Granit zawarczał i obnażył zęby.
Jak on się wami?
Granit.
Granit? Chodź.
Mężczyzna klepnął się w udo otwartą dłonią, Granit zamerdał i podbiegł posłusznie. Mężczyzna podrapał go po uchu.
Nie chcę, żebyś patrzył na te bezeceństwa.
Chwilę później już ich nie było. Drzwi trzasnęły, winda zjechała na parter. Zapadła cisza.
Bez kitu. Co za historia?
To był fragment powieści Biały Ląd. Kolejny odcinek już za chwilę.
Not now.
tu postoję i wcale nie odbiję się. Na stos ogień wypali ze mnie grzech i trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem. Kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minę jak ta kłoda. Te znaczymy tyle, że siły tylko by się śmiać. Ty pięknie płyniesz, a ja wiesz, mam coś, ty też. Lubi przyciągać się, za długi mamy moment. Ciekawe, ile jeszcze zniosę. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minie jak ta kłoda. Też znaczy
zdarzyło się nam. To niekochanie słowa rozdarły nas tak jak wodę kamień. Wiemy już, że sens naszych rozmów skończył się. Było tak, jak zwykle jest. Całe serca biją w nas, choć pragniemy siebie tak zachłannie. Zachłannie. Zgubieni na rozstaju dróg, nie potrafimy wierzyć w cud, bo tak łatwiej. Tak łatwiej. Udało się nam to niespotkanie. Znów udajemy ten stan. To kołysanie. Nie wierzę, że sens naszych rozmów skończył się. Będzie tak, jak zwykle jest. Całe serca biją w nas, i choć pragniemy siebie tak zachłannie. Zachłannie. Zgubieni na rozstaju dróg, nie potrafimy wierzyć w cud, bo tak łatwiej. Tak łatwiej. Samotne serca biją w nas, choć pragniemy siebie tak zachłannie. Zachłannie. Zgubieni na rozstaju dróg, nie potrafimy wierzyć w cud, bo tak łatwiej. Tak łatwiej. To nie kochanie.
To jest dobra książka na noc.
Biały ląd.
Mieszkanie Wagnerów nie było pierwszym miejscem, do którego Tadzik pojechał z centrum. Najpierw wsiadł w autobus i tłukł się prawie godzinę na Targówek. Hurtownia Papieru, gdzie biuro miał pułkownik Bober, mieściła się na Zadupiu, ale Andrzejowi odosobnienie odpowiadało. Bober był łasy na majątek i wpływy, jednak dla zachowania pozorów prowadził swoje operacje z ciemnego pokoiku 3 na 3 metry, gdzie poza stolikiem ze sklejki i metalową szafą na akta ledwie mieściły się krzesła dla ewentualnych interesantów, którzy i tak nigdy się nie fatygowali, co najwyżej dzwonili. On sam zresztą zaglądał do hurtowni z rzadka. Być może biuro służyło mu wyłącznie za przykrywkę, miało zmylić pościg. Tadzik nie zdziwił się zatem, gdy na miejscu znalazł zgliszcza. W całej okolicy wciąż unosił się smród pożogi. Jacyś ludzie, chyba miejscowe bidoki, przeczesywali popioły bez większej nadziei. Tadzik spytał jednego, co się stało.
Cierało się, panie, przedwczoraj. Ogień szedł taki hen, aż pod niebo.
Wrócił więc na pętle. Jego autobus wciąż czekał na odjazd. Z powrotem w mieście zaszedł na pocztę i spisał z książki telefonicznej adres Maksymiliana Wagnera. Tak samo jak w wypadku Bobera nie liczył, że kogokolwiek na miejscu zastanie, ani że coś osiągnie. Intuicja podpowiadała mu, że powinien powiązać luźne wątki. Te jednak okazywały się urżnięte do samej ziemi. A teraz znowu siedział w autobusie z reklamówką pełną śmieci na kolanach i podstarzałym jamnikiem między nogami. Na pierwszym przystanku kierowca wylazł ze swojej kabiny na przedzie i przepchnął się między ludźmi do Tadzika, żeby go z satysfakcją opierdolić.
Panie, zabieraj się pan z tym psem. Tu nie wiocha, żeby luzem latał.
Tadzik nawet nie spojrzał. Wystarczyło, że chrząknął wymownie, by kierowca dał sobie spokój z połajankami. Wysiadł przy Alei Stanów Zjednoczonych i ostatni etap swojej drogi krzyżowej pokonał na piechotę. Pies karnie człapał przy nodze. Po paru minutach dotarli w jedyne miejsce, w które Tadzik mógł jeszcze pójść. Choć gdy się nad tym zastanawiał, wychodziło mu, że tak naprawdę nie ma ani dokąd iść, ani co ze sobą zrobić. Wracać po tym wszystkim do starego było przecież gorzej niż znaleźć się na ulicy. Ale Tadzik musiał do ojca zajrzeć choćby po to, żeby mu o wszystkim opowiedzieć. Na kępie czas się zatrzymał. Ślepy Roman siedział w barze Malinka nad dopitym do połowy piwem. Bracia Dąbrowscy rysowali włochatą waginę na ścianie bloku przy Brazylijskiej i chwilę później uciekali przed wygrażającą im Michalakową spod czwórki. Osiedlowe trawniki zaścielał dywan psich odchodów, do którego granit chętnie dołożył swój wkład. A Tadzik udawał, że nie widzi. Wszystko było na swoim miejscu i to było dobre. I tylko myśl o spotkaniu ze starym mąciła ten obraz. Zamek w drzwiach na dole wciąż był zepsuty, więc Tadzik nie kłopotał się z domofonem. Pociągnął mocniej, drzwi się otworzyły. Poszli on i granit skaczący po kolejnych stopniach jak małpeczka w górę odrapanej klatki schodowej na drugie piętro. Tadzik przez chwilę rozważał, czy nie użyć dzwonka, ale przecież nie przychodził w gości, wracał do siebie, nawet jeśli tylko na chwilę. Nacisnął więc klamkę i po prostu wszedł. A potem się wzdrygnął. Jak zawsze w pierwszej chwili miał wrażenie, że ściany przedpokoju runą pod ciężarem wiszącego na nich badziewia, poroży świętych obrazków i cykających nierówno zegarów, których dźwięki stapiały się w jedno z szemrzącym non-stop radiem Maryja. Runął i go tutaj pogrzebiał na wieki wieków, jak dawno temu pogrzebały starego.
Tato, to ja wróciłem. Z roboty wróciłem.
I z duchem twoim, odpowiedział mu głos prowadzącego popołudniową audycję księdza Mirosława. Tadzik znał ramówkę na pamięć. Przystanął, aby odłożyć reklamówkę na komodę i ściągnąć buty, bo stary straszliwie zrzędził na chodzenie po domu w ubłoconym obuwiu. Granit nie miał takich nawyków, więc pobiegł prosto do kuchni, która kryła się na końcu korytarza. I słusznie, bo stary właśnie tam lubił przesiadywać przy swoim, jak go nazywał, radioodbiorniku. Tadzik po chwili ruszył śladem psa. Minął zamknięte na głucho drzwi do własnego pokoju, skręcił w lewo do kuchni, przestąpił próg i... Jasna dupa. Aż nim zatelepało z wrażenia. Stary klęczał pod oknem, na wpół oparty o kaloryfer, z rozjeżdżającymi się nogami. Cały by się pewnie osunął na linoleum, gdyby nie ręce wyciągnięte jak do modlitwy, które miał przymocowane opaskami zaciskowymi do grzewczej rury. Głowa opadła mu bezwładnie na pierś. Łysa sflaczała głowa starego o rysach rozmazanych tak, jakby ktoś próbował ją nieudolnie wygumkować. Ale to nie żaden szalony artysta tego dokonał, tylko mleczno-biała reklamówka, którą naciągnęli ojcu Tadzika na łeb, żeby się udusił. Ostatni wątek. Łaska Twoja, Panie, abyśmy z jej pomocą pokonali ziemskie żądze i nauczyli się miłować rzeczy niebiańskie przez Pana naszego, intonował ksiądz Mirosław, na co granit odpowiedział po swojemu, opierając przednie łapy o kuchenną szafkę i wyjąc przeciągle w stronę radia. Tadzik podszedł do zlewu, opłukał dłonią, osuszył i zdjął z ociekacza ostry myśliwski nóż do skurowania, który ojciec od zawsze utrzymywał w idealnym stanie, choć od lat używał go wyłącznie do odcinania pęt kiełbasy. Tadzik przykucnął, sięgnął do opasek zaciskowych, machnął raz i uwolnił staremu ręce. Zwłoki osunęły się na niego z cichym świstem. Tadzik ujął ciało ojca pod ramiona i ostrożnie, jakby nie chciał go urazić, położył na kuchenny gumolit. Chwycił reklamówkę na jego głowie w dwa palce i bez wysiłku rozerwał, rozsunął. Stary nawet po śmierci miał karcący wyraz twarzy. Może zresztą słusznie, w końcu syn nie mógł mu sprawić większego zawodu. Tadzik wrócił do przedpokoju po baltonowską reklamówkę, z powrotem zaszedł do kuchni, odsunął krzesło i usiadł ciężko obok zwłok. Po chwili uderzył pięścią w blat stołu.
Dobrze, Andrzeju. Skoro tak chcecie tańczyć, to ja z wami zatańczę. Zborowskiego można zabić, ale nie pokonać.
Po czym sięgnął do reklamówki i z pomiędzy śmieci wygrzebał ostatnie piwo. Ciepłe.
To był ostatni fragment powieści Biały Ląd. Kolejnej książki na noc słuchaj już w poniedziałek po drugiej.
Powiedziała mi, że kocha seks, nadal nie wie jak się kochać. Powiedziała, mogę oddać serce, nie wie jak mogła wyszlochać. Wiem to męczy po nocy, mogę cię ugościć, jeść do kości i tak w kółko. Ale nadal nie mamy pewności jak to się skończy. Nie umiesz udawać, że nic nie czujesz, o udawać, gdy czegoś ci brakuje. W końcu powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że mnie kochasz.
tym rzucisz w twarz, ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, ja. Znowu powiesz mi, że tęsknisz i ja powiem więcej niż miałem. Dasz mi serce, a to wiele więcej niż miałaś dać. O, nie chcesz tego, nie chcesz. Przyjdziesz, bo wiesz, że dobrze wiesz. Noc zabierze cię, gdzie nie byłaś w skarbie. O, gdy nie byłem w skarbie. I choć milczysz, dobrze wiem, że i tak. Powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że mnie kochasz. W końcu powiesz, że mnie kochasz. Z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać. Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że mi...
Radio Z i już.
Breaks my heart, cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? No, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no.
tamta co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała.
Chodź, nie masz oczu chmurnych jak burza. Pod koniec lata ty każdym latem i każdą burzą mojego świata.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzący miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Klawiszem stuka do twojej dłoni, przecież dłoń moja od zawsze szuka.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzący miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Połóż mnie na twym ramieniu, połóż jak pieczęć na sercu, pożyj smak mego pragnienia jak pieczęć, proszę połóż. Połóż mnie na swym ramieniu, połóż jak
trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Lekarz z Myszkowa zatrzymany pod zarzutem korupcji i posiadania amunicji. Wojciech P. usłyszał 9 zarzutów. Miał m.in. przyjmować łapówki za wystawianie orzeczeń lekarskich bez przeprowadzania badań. Prokuratura chciała 3 miesięcy aresztu, ale sąd zdecydował o poręczeniu majątkowym. To 200 tysięcy złotych. Nawet 5 lat więzienia grozi przedszkolankom z dolnośląskiego Lubina. Dwie kobiety usłyszały zarzuty po tym, jak 4-latek połknął znalezione na placu zabaw leki psychotropowe. Przedszkolanki nie przyznają się do winy, odmówiły składania wyjaśnień. Choć od tych wydarzeń minęło 0,5 roku, zarzuty usłyszały dopiero teraz, bo tyle trwały ustalenia biegłych w tej sprawie. Według nich, gdyby reakcja nauczycielek była szybsza, chłopiec uniknąłby intensywnej terapii. O szczegółach tej dramatycznej sprawy reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
Dziecko znalazło na trawniku blister z tabletkami i połknęło je. Tego opiekunki miały nie widzieć, ale kiedy jedna z nich zobaczyła już, co chłopiec trzyma w ręku, zabrała opakowanie i wyrzuciła je do kosza. Godzinę później matka przyszła odebrać 4-latka. Ten już był otępiony i słaniał się na nogach. Wezwała pogotowie. Wtedy opiekunki miały nic nie powiedzieć, a do szpitala informacja o tym, że dziecko mogło połknąć tajemnicze tabletki, dotarła kilka godzin później. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Nadal nie wiadomo, jakim cudem leki psychotropowe trafiły na plac zabaw przy przedszkolu. Otwock i Karczewo mierzą się z najpoważniejszą awarią wodociągową od lat. Mieszkańcy czekają, aż znów będą mogli napić się wody prosto z kranu. Na razie trwa usuwanie skutków awarii.